Cultura.
Radio Kraków Kultura, poranek poniedziałkowy, 24 rok, listopad i czwarty dzień tego miesiąca. Pogoda za oknem troszkę już lepsza i po rozmowie o audioarcie zupełnie inny temat, chociaż momentami wcale nie tak odległy. Moim Państwa gościem jest już Agata Grabowiecka, dyrektorka Sinfoniety Krakowie. Witaj, Agato.
Dzień dobry.
Jak rzeczywiście? Na dworze już troszkę cieplej, bo o 8 było zupełnie nieprzyjemnie, mrzawka i...
No my już jesteśmy w takich jesiennych klimatach od pewnego czasu, więc zdążyłam się przyzwyczaić.
Chciałbym, zaprosiłem cię i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, przede wszystkim o jubileuszu Sinfoniety, bo to 30-lecie wypada w tym roku i właściwie już powoli zmierzamy do wielkiego finału tego roku. I właśnie może tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Gala 30 lat Sinfoniety Krakowi już 13 grudnia. Wbrew pozorom to przyjdzie szybciej niż mogłoby się wydawać. I zanim jeszcze rzucimy okiem wstecz i zobaczymy, co się w tym roku wydarzyło, no to powiedz, czego się spodziewać po tym ostatnim święcie.
13 grudnia w Centrum Kongresowym ICE koncert pod nazwą Penderecki Korzeniowski. Z dziką satysfakcją odkryłam, że Abel Korzeniowski był uczniem Pendereckiego i pierwszy utwór, który Abel Korzeniowski napisał, taki koncertowy, zanim jeszcze zaczął tworzyć do filmu, miał swoją premierę w Berlinie. Zagrała go Sinfonietta, a zadrygował maestro Penderecki. Więc to było tak fascynujące odkrycie, bo zależało mi na zaproponowaniu takiego formatu koncertu, który oczywiście złoży ukłon dziedzictwu tej orkiestry, która bardzo się czuje związana z Krzysztofem Pendereckim i jego twórczością. Co zresztą słychać znakomite interpretacje Sinfoniety, jego właśnie utworów, tych kameralnych zwłaszcza. Ale też spojrzeć w przyszłość, nie bać się filmówki, z którą ja jestem mocno związana i nigdy tego nie ukrywałam. Abel Korzeniowski to jest taki nasz człowiek w Hollywood. Pochodzi z Krakowa, ale teraz pisze filmy dla dużych produkcji, dla ważnych reżyserów. Współpracował z Tomem Fordem, z Madonną i zgodził się napisać utwór z okazji 30-lecia Sinfoniety specjalnie dla naszej orkiestry. I wiem, że pięknie pisze na smyczki. Sam zresztą był wiolonczelistą. Oprócz właśnie tego nowego utworu, który będzie taką pamiątką z tego roku jubileuszowego, zagramy też jego muzykę filmową, ale w specjalnych aranżacjach, które uwypuklą właśnie to znaczenie brzmienia smyczkowego w jego kompozycjach, bo w końcu taki kor, trząt Sinfoniety to właśnie ten skład smyczkowy.
To jest rzeczywiście piękna historia. Aż sam jestem zaskoczony, że ona tak zatoczyła koło w takim razie. Nie kusiło, żeby ten utwór włączyć do repertuaru?
Ja aby się go wstydzi teraz.
Można go gdzieś posłuchać? Jest nagranie?
Chyba nie było to zarejestrowane, niestety. Jakieś nutki są, możemy to odgrzebać.
Ale... No sam z ciekawością przesłuchałbym, jak to wypadało, ale rzeczywiście niezwykły zbieg okoliczności w takim razie. Piękny na ten jubileusz. A czego się spodziewać po wyborze utworów maestro w tym programie?
Zagramy Sinfonietę numer 2. Dawno tego nie grała Sinfonietta. Chyba w pandemii rejestrowała z Otem Samerem, natomiast namówiliśmy polskiego klarnecistę Cieplińskiego, jak on ma na imię? Andrzeja Cieplińskiego, żeby wykonał z nami ten utwór. Wiem, że już ćwiczy. Będzie oczywiście Szakona, która jest właśnie taką liryczną, przystępniejszą melodią, ale bardzo piękną. No i trzy utwory w dawnym stylu. To wszystko pod batutą Kasi Tomali-Jedynak. A drugą część, czyli utwory Abla, już on sam będzie dyrygował. Takie było jego życzenie i on nigdy nie oddaje swojej muzyki. To samo jak już był kiedyś gościem w Krakowie, to też zawsze on musiał dyrygować. Dlatego tak mało koncertów jego jest w ogóle w Polsce, za granicą, bo zorganizowanie koncertu z jego muzyką to jest zawsze ogromne przedsięwzięcie. Pracuję nad tym koncertem osobiście już od ponad roku.
No to rzeczywiście nie jest łatwe za każdym razem ściągać kompozytora do poprowadzenia koncertu, szczególnie zza oceanu. No ale to tym więcej lepsza okazja, żeby pojawić się w Centrum Kongresowym już 13 grudnia. No to teraz jakbyś zechciała spojrzeć wstecz na ten rok jubileuszowy, to jakie masz odczucia, co udało się osiągnąć? Czy rzeczywiście plany, które gdzieś miałaś zamierzone na ten rok, udało się zrealizować, czy może masz lekki niedosyt i chciałabyś go skompensować w przyszłym roku? Jak się czujesz po tym roku? Jak się czuje orkiestra także?
To był piękny rok. Świętowaliśmy jubileusz świadomie nie jednym wydarzeniem, ale wieloma. To było oczywiste, że tak trzeba do tego tematu podejść ze względu na wszechstronność symfonietty. Ona ma tak dużo różnych grup odbiorców i to środowisko takie branżowe, tak, to konserwatywne, klasyczne, dla których zrobiliśmy koncert w Filharmonii z Danielem Stabrawą, ale są też młodzi ludzie, którzy przychodzą na nasze wydarzenia, stąd ten nowy cykl Elektrosymfonietta. Dla mnie szczególnie ważny był wyjazd do Lusławic. Zorganizowaliśmy tak zwany Symfonietta Camp. I to był wyjazd, podczas którego nie tylko muzycy ćwiczyli granie i przygotowywali się do koncertu w ramach festiwalu Emanacje, który w Lusławicach się odbywa, ale przede wszystkim zorganizowałam im tam zajęcia z komunikacji, z tego, jak ze sobą rozmawiać, jak nie zakładać złych intencji. Były zajęcia integrujące zarówno muzyków między sobą, ale też biuro orkiestry, które prowadzi i organizuje koncerty symfoniety. Zaprosiłam dziewczynę, która się specjalizuje w fizjoterapii muzyków i też ich ustawiała. Mówiła, jak się rozgrzewać przed koncertem, jak trzymać prawidłowo instrument, żeby mogli faktycznie więcej grać, bo tego grania tylko przybywa, a zauważyłam, że muzycy mają jakieś takie zwyrodnienia, z którymi trudno się potem walczy. I fascynuje mnie orkiestra jako taki organizm, bo kiedy patrzymy z zewnątrz, tak jak kiedyś zatrudniałam orkiestry do festiwali, to coś nam się wydaje, że to jest jeden organizm, jeden byt, jakaś masa, która gra, jednorodny, tak, a wchodzisz do środka i widzisz, że to jest po prostu tygiel osobowości, że tam masz wrze od tych wszystkich emocji, niespełnionych ambicji, frustracji, ale też potrzeb i tego, po co to robią, i żeby to naprawdę dobrze funkcjonowało, to trzeba wykonać jakąś ogromną pracę, której się wcześniej widzę, że nie przykładało do tego uwagi, bo każdą sekcję, skrzypiec czy kontrabasów, prowadzi tak zwany lider. Tylko poza tym, że on właśnie jest tym szefem tej sekcji, no to nikt nie zastanowił się wcześniej na tym, że lider wiolonczel to też jest lider, tak, i powinien mieć jakieś kompetencje wykształcone do tego, żeby umieć tą grupę prowadzić, żeby umieć z nimi rozmawiać. I ja też się zajmuję takimi sprawami.
Nie tylko jako muzyk.
Nie tylko jako muzyk. I to wszystko, co gdzieś się tam nauczyłam wcześniej poza światem orkiestrowym, przenoszę na rozwój tej orkiestry i widzę, że to bardzo poprawia atmosferę w zespole, co było na przykład widać teraz podczas naszego wyjazdu. W ubiegłym tygodniu wróciliśmy z trasy holenderskiej. Graliśmy nowy utwór Hanny Kulenty, który został napisany z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Bredy przez generała Maczka. Takie dosyć patriotyczne na okazja, ale ważne też wydarzenie za granicą z udziałem światowej dyplomacji, ambasadorów. I już czułam atmosferę w zespole zupełnie inną niż na tych pierwszych wyjazdach, w których miałam okazję uczestniczyć.
No tak, a wyjazd to rządzi się też swoimi prawami. Rzeczywiście analogia zespołu zespołu, orkiestra pewnie jest bliższa do zespołu rockowego i dram i przeżyć tam się odbywających, czy czasem zbiorowych terapii, które spajają na stałe taki organizm, niż do właśnie dobrze gdzieś zgranego, jednorodnego zespołu ludzkiego. Zresztą, no to jest też miejsce pracy, tylko że pracy specyficznej, intensywnej, właśnie wiążącej się z wyjazdami, tego, że czasem się przebywa ze sobą znacznie więcej czasu w stresie, w napiętym czasie i tak dalej. Bardzo mnie cieszy, że dbasz o rozwój orkiestry także na tym poziomie. Myślę, że to jest warte podkreślenia, bo niecodzienne. Zwykle skupiamy się na podkreślaniu rozwijania kompetencji artystycznych, wykonawczych, o sukcesach repertuarowych i tego, u kogo udało się zamówić kompozycję, gdzie zagrać, a rzeczywiście zadbanie o komfort zespołu to jest rzeczywiście inwestycja w przyszłość. 30 lat orkiestry to jest czas, po którym nie jeden zespół rockowy by się rozwiązał. Więc no właśnie, jak z tej perspektywy znajdujesz energię zespołu gotową na kolejnych 30 lat?
W zespole są osoby, które tą orkiestrę zakładały i tak bardzo się utożsamiają z tym zespołem i to jest piękne, ale też dbam o to bardzo, żeby był ten dopływ świeżej krwi i po ostatnich przesłuchaniach wyłoniliśmy znakomitą wiolonczelistkę i też właśnie widzę, że to jest bardzo motywujące też dla zespołu, jak dołączają te nowe osoby. I wszyscy, zarówno ci, którzy mieli 5 lat, jak ta orkiestra się zakładała, i ci, którzy ją faktycznie zakładali, wszyscy bardzo się cieszą na perspektywę nowej sali koncertowej. Centrum Muzyki, które powstaje przy Błoniach w Cichym Kąciku. To będzie krok milowy w rozwoju tej orkiestry, bo to też niebywałe, że 30 lat funkcjonuje miejska orkiestra bez własnej siedziby. I oczywiście wymusiło to wychodzenie do publiczności. Czy to nie publiczność do nas przychodzi, tylko to my wychodzimy. Tak raz w miesiącu w Filharmonii. Bardzo lubimy też grać w Łazininowej. Świetna akustyka, fajne miejsce. Publiczność dzięki festiwalowi Sacrum Profanum otwarta bardzo na taką muzykę trochę trudniejszą, nowszą, eksperymentalną. Muzea liczne, oddziały muzeów, Muzeum Fotografii w MUFO, też tam bardzo dobrze się czujemy. Sukiennice. Jest tych sal trochę, choć nie są to sale koncertowe, prawda? I to jest zawsze wyzwanie, żeby tam się odnaleźć, a czekamy na orkiestrową, taką salę dla orkiestry z prawdziwego zdarzenia.
No jasne, to jest tak, że wyjście, ten brak domu, do którego można zaprosić, bo oczywiście macie przestrzeń, w której przygotowujecie koncerty, przestrzeń na próby, no ale tam właściwie nie ma przestrzeni na to, żeby zaprosić publiczność, więc nie ma się de facto takiej przestrzeni, do której można publiczność zapraszać. A to z kolei wiąże się ze znacznie większym wysiłkiem organizacyjnym, ale też i takim, powiedziałbym, elastyczności. To znaczy nie tylko organizacyjnie należy się dopasować do tych różnych przestrzeni, ale też i repertuarem w nie wpisać. Tak wielkością obsady, jak i stylem kompozycji. Myślę tu przede wszystkim o Espresso cyklu, który właśnie w tych różnych oddziałach muzeów w Krakowie się odbywa. No i to jest z tej perspektywy bardzo dobrze pomyślany cykl, żeby w te małe galeryjne przestrzenie gdzieś wpisać działalność orkiestry, chociaż nie są to do końca komfortowe warunki. No ale jak spojrzymy na cykle, które orkiestra prowadzi, odkąd jesteś dyrektorką zespołu, to mamy Gwiazdy z Sinfonietą, mamy cykl Muzyka Nowa, Sinfonieta Nowa, mamy właśnie Espresso, Muzyczne Espresso.
Tak, i jest też symfonietka dla dzieci.
I symfonietka dla dzieci, no właśnie to.
I dla młodzieży elektrosymfonietka od tego roku.
To jest nowość tegoroczna. I teraz zastanawia mnie, jak, bo to są pomysły sprzed, które zostały uruchomione 2 lata temu de facto, czyli w tym roku już można było mieć jakieś przemyślenia po zeszłym roku, czy doszło do jakichś modyfikacji tych cykli. Jak na przykład plasuje się po pomysł z elektrosymfonietą w relacji do symfonii nowej, która też w tym roku no, przybrała zupełnie inny kształt niż w zeszłym. Jak widzisz te puzzle, jak widzisz tę układankę? Jak łatwiej się, jakbyś przybliżyła, jak łatwiej się po tych cyklach poruszać komuś, kto dopiero poznaje repertuar i działalność orkiestry?
Myślę, że najlepiej zacząć faktycznie od cyklu koncertów Espresso, które na początku właśnie miały się odbywać w oddziałach Muzeum Narodowego, bo to był nasz taki pierwszy partner do tego cyklu, ale potem pojawiły się zaproszenia od zupełnie innych podmiotów niż muzea, żeby to Espresso tam zagościło. Na przykład w lecie byliśmy w Symbiozie, to jest to Centrum Edukacji Ekologicznej w Lasku Wolskim, gdzie dyrektor tamtejszego oddziału opowiadał o przyrodzie. Tym dziełem sztuki była po prostu przyroda i cykle pół roku. Mamy też zaproszenia komercyjne od hoteli, tak? Na przykład Hotel Saski, który ma bardzo piękną salę balową, która nadaje się do organizowania koncertów, też zaprosił nas tam, żeby przedmiotem tej dyskusji, która poprzedza koncert, była po prostu sala, historia tej sali, gdzie Paderewski zagrał swój pierwszy koncert na fortepianie. Więc trochę przestaje być to taki muzealny cykl, ale na pewno jest to cykl edukacyjny, który pomaga zasmakować muzyki klasycznej, bo to są krótkie koncerty. One trwają 20-30 minut, więc nawet jak ktoś myśli, że no nie pójdzie na koncert do filharmonii, bo to nie jest jego bajka, to na taki w południe, w niedzielę taki krótszy koncert da się namówić i zobaczy, o to jest
rzeczywiście do kawy. Tak, i z repertuarem, jak mówisz, klasycznym, co istotne, więc takim bardzo komfortowym.
Tak, dokładnie. Taka przyjemna klasyka wprowadzająca w ten świat, pokazująca, że klasyka straszna nie jest, że jest to świetny sposób na zrelaksowanie się. Też jakby przy tych innych cyklach, które do tej pory były organizowane, czy Gwiazdy z Symfonietą, czy takie po prostu regularne, klasyczne koncerty, które ma Symfonietta, bardzo mi zależy na zmianie narracji przy tych koncertach. W sensie, żeby nie opowiadać tym żargonem, który jest zrozumiały tylko dla małej grupy ludzi, dla środowiska akademickiego, tylko żeby bardziej mówić o emocjach, które te wywołują te koncerty, które mogą. Na co ktoś będzie wyeksponowany, przychodząc na dany cykl. Jak ktoś mnie pyta, czy Symfonietta Nowa jest dla niego, no to ja mówię, po prostu przyjdź i zobacz, co jeszcze w muzyce może się wydarzyć. To jest cykl, który otwiera horyzonty, który na coś nowego nas eksponuje i pozwala po prostu poszerzyć perspektywę. Pojechaliśmy z takim projektem Elektronik Penderecki na Teneryfę, gdzie to było faktycznie, to był duży eksperyment, bo to była kompletnie niepubliczność, taka przyzwyczajona do wielkiej, znanej filmówki symfonicznej. Nagle tutaj jest wyeksponowana na muzykę Krzysztofa Pendereckiego, która była wykorzystana w filmach, no ale wciąż jest współczesną muzyką. Jak dodamy te obrazy z horrorów, w których była ta muzyka wykorzystana, no to wtedy człowiek zaczyna rozumieć, gdzie ten lęk jest generowany, nie tylko przez obraz, ale też przez muzykę. I po takim koncercie jedna pani, taka lokalna Hiszpanka tam, która uczestniczy w festiwalu od lat, podeszła do mnie, koło 50, i mówi, że ona bardzo dziękuję za ten koncert, że podczas niego czuła ogromny dyskomfort. Że czuła dyskomfort słuchania tej muzyki, ale dla niej to było zaskakująco nowe doświadczenie i nigdy tego czegoś takiego nie przeżyła i ona za to dziękuję. No więc jakby to jest też jest fascynujące z drugiej strony słyszeć odbiór tych koncertów.
To jest rzeczywiście taka okazja do tego, żeby poprzez repertuar muzyki filmowej zaprosić do kontaktu z muzyką współczesną. I w zeszłym roku takich koncertów odbyło się kilka, w tym roku właściwie chyba tylko ta gala na koniec jubileuszu Symfonietty może być tak postrzegana. Myślę tu o koncercie właśnie Korzeniowski-Penderecki. Ta strategia działa?
No właśnie czytam na forach, na social mediach, że jestem za to krytykowana. Ostatnio też jakiś taki autorytet, wielki dziennikarz powiedział, że to jest bzdura, że się zachęci do słuchania muzyki klasycznej przez filmówkę, ale to nie jest bzdura, my mamy dowody na to, że tak jest. Zaczęliśmy od koncertu Mozart-Doyle. kiedy właśnie Patrick Doyle, który napisał muzykę do Harry'ego Pottera, napisał też fantazję fortepianową. Tym spoiwem, łącznikiem był fortepian. W związku z tym zagraliśmy koncert fortepianowy Mozarta na jednym koncercie. Przyszły dzieciaki, które komórkami kręciły muzykę z Harry'ego Pottera, bo ją znają. I potem po raz pierwszy słyszały tego Mozarta i potem słyszałam tych nastolatków, którzy mówili, wow, to nie jest taka trudna, taka klasyka. On, to jest fajne, to jest jak filmówka. No i, ale mają ten kontakt z muzyką klasyczną, z dużym aparatem wykonawczym, symfonicznym i, no i czyszczą sobie umysł, bo ja wierzę, że takie przyjście na koncert i słuchanie muzyki klasycznej na żywo, to jest tak wspaniała forma wartościowa wypoczynku. Ja sama sobie układam tematy w głowie na tych koncertach, uwielbiam to doświadczenie i w ogóle czuję, że ta praca to jest dla mnie wciąż przywilej.
No był jeszcze i Killer Glass, był Mykieten Herman, mm-hmm. To właściwie ten koncert, który najbardziej zapadł mi w pamięć. Tu mam wrażenie, że ta szala była trochę przechylona na rzecz obozu muzyki współczesnej. Tam się czułem jak ryba w wodzie. Czy ten cykl będzie kontynuowany, czy to jest...
Myślę, że tak, chociaż każdy ten koncert, mam poczucie, że stawiamy sobie wyżej poprzeczkę, tak? I, mhm. I co dalej? Ja teraz tak specjalnie...
Jakie pary ci się marzą?
Jakie pary mi się marzą? No na razie się zatrzymałam na tym pendereckim, korzeniowskim i bardzo chcę się delektować tym rokiem i oczywiście, że muszę planować coś dalej, ale jeszcze cieszmy się tym jubileuszem i tym, co nas czeka, bo każdy taki koncert jubileuszowy, jak na przykład ten, który mieliśmy z Mary Samuelsen, w ubiegłym miesiącu, gdzie oprócz tego, że była ta muzyka, którą z jej najnowszej płyty, to dodaliśmy do tego jeszcze wizuale. To też było dla mnie bardzo inspirujące i każdy ten koncert jubileuszowy inspiruje mnie i przynosi nowe pomysły na przyszłość.
To do tych planów wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy o Symfonicie Krakowi. Moim Państwa gościem jest Agata Grabowiecka, dyrektorka orkiestry. Rozmawialiśmy przed momentem o planach. Takich, które zainspirowane zostały wydarzeniami właśnie roku jubileuszowego. No jakbyś właśnie powiedziała, w jakim kierunku to się zaczyna układać, jak się ta droga zaczyna rysować i może gdybyś pokusiła się wyjść nie tylko na przyszły sezon, tam gdzie oczywiście możesz już cokolwiek zdradzić, a nawet jeśli nie w szczegółach, to przynajmniej w tych formatach albo w wrażeniach, emocjach, które szykujesz, ale też no właśnie jak to wygląda w takim trochę dalszym rzucie, planie, co na najbliższe 5, 10, a może i właśnie 30 lat.
Myślę obszarami. Obserwuję też jakie projekty z tych, które zgłaszamy do Warszawy, do centrali, zyskują poparcie i dofinansowanie. I w tym roku dofinansowanie dostał cykl koncertów dla dzieci, Symfonietka, bardzo, bardzo duże jak na naszą skalę finansów, i Elektrosymfonietta, czyli co? Edukacja i innowacje. I myśląc o nowej siedzibie, gdzie już będziemy mogli faktycznie do nas zapraszać, a nie walczyć, gdzie jest dostępna sala i próbować to dopasować do dostępności naszego kalendarza i artystów gościnnych, to kiedy już będziemy mieć tą swoją siedzibę, to wyobrażam sobie, że ten obszar edukacyjny, edukacji muzycznej, edukacji też artystycznej, będzie bardziej przez nas zaopiekowany. Zorganizowałam w poprzednim miesiącu taką konferencję dla kobiet, Women in Classical Music Meetup, czyli takie spotkanie kobiet, które działają w branży muzyki klasycznej. I tam były też instrumentalistki, ale też organizatorki życia kulturalnego, menadżerki, dyrektorki orkiestr. I z tego wielkiego kongresu wybrzmiało jedno, że tak naprawdę ta edukacja w Polsce cały czas kuleje, kształtuje ten system. Tak jak my jako rodzice narzekamy na ten główny system, to ten, który kształci młodych muzyków, młodych menedżerów kultury też kuleje.
Ale i młodych odbiorców kultury.
Dokładnie.
Po prostu. I to jest coś, z czym jeśli my, organizatorzy życia kulturalnego, nie będziemy próbować walczyć, no to nie czeka nas najlepsza przyszłość. Więc orkiestra bierze też na swoje barki te
misje.
No
właśnie, trochę się tego boję, bo nie do końca czuję, że to są jakby nasze kompetencje, żeby się tym zajmować. Natomiast jako taki system wspierający, taki, który proponuje jakieś uzupełnienie, alternatywę, spotkania, gdzie nie tylko dzieci, ale też ich rodzice mogą się czegoś dowiedzieć. To też przecież wiemy wszyscy, że ci, co przyprowadzają te dzieciaki, też z radością słuchają, co o tej muzyce, o tych, z tych ciekawostek, jak to wygląda, jak który instrument się nazywa, bo nie każdy to dorosły też nadal wie. Takie przybliżanie tego świata muzyki i prezentowanie go jako taką nieodzowną część takiego dobrostanu, na którym nam zależy. Zależy nam na tym, żebyśmy byli zdrowi psychicznie, żeby nasze dzieci się dobrze rozwijały i bez tego muzykowania, obcowania z muzyką na żywo, to się po prostu nie wydarzy. I wiedząc, jak wyglądają lekcje muzyki lub jak tak, że w ogóle ich nie ma, albo na przykład jak te systemy nadal jeszcze są męczące i obciążające dla tych małych dzieciaków, no to wiadomo, że z czymś trzeba przyjść alternatywnym. Tak jak ten cykl Elektrosymfonietta był z kolei dla młodzieży adresowany. I dla mnie to było takie super widzieć zupełnie inną publiczność. Te młode dziewczyny, buntowniczki w kolorowych, różowych włosach i w potarganych ubraniach. I że przyszli na koncert i chłonęli to. I też nawet pana, który realizował reportaż z tego wydarzenia, poprosiłam, proszę tym razem nie skupiać się na muzykach na scenie, tylko proszę też podglądać publiczność, jak ona reaguje na tą muzykę, na to, co proponujemy. No i to jest super widzieć, że ktoś ma jakieś uniesienie, zamyka sobie oczy, odpływa i że to młodzi ludzie też przeżywają, tylko trzeba im stworzyć bezpieczną przestrzeń i przekonać ich do tego, że to jest też dla nich. No więc odpłynęłam znowu ja.
Nie, bardzo dobrze. To jest kolejny temat, ale ja jeszcze wrócę do jednego wątku, do tych koncertów skierowanych do najmłodszych, o których fajnie, że o tym mówisz. Należy myśleć jednak jako o koncertach dla najmłodszych, ale też i dla ich rodziców, że to jest trochę jak z filmami Pixara, te treści powinny być i dla młodszego, i dla starszego odbiorcy w tym ze sobą splecione, żeby no de facto tymi koncertami też można często przyciągnąć do swoich wydarzeń takich ludzi, którzy bez tych dzieci by nie przyszli po prostu. W sensie chętnie inwestują w dzieci, w ich kontakt z kulturą, a już o sobie niekoniecznie pamiętają, czy tak myślą. Te koncerty dla młodzieży, Elektrosymfonietta, to jest rzeczywiście coś, do czego chciałem nawiązać w kontekście także badań, które prowadzicie na różnych obszarach. Nie udało mi się jeszcze trafić na jakieś podsumowanie, wnioski z tego płynące. Podejrzewam, że to są projekty, które się toczą, ale no, co rusz na Facebooku nawiązujecie w swojej komunikacji do tego, że taki kontakt z publicznością w ten sposób także prowadzicie. Powiedz, do jakich wniosków już doszliście, albo do właściwie w jakich obszarach chcecie sprawdzić, co robicie dobrze, a co należałoby zmienić.
Tak, te badania prowadzimy dwutorowo. Prowadzimy badania publiczności, czyli po prostu ankietami badamy, czy to, co Symfonietta im proponuje, im pasuje, czy chcieliby coś zmienić. Badamy od takich podstaw, czy nawet godzina koncertu jest odpowiednia, długość trwania koncertu, czy chcą przerwy, czy nie chcą przerwy. Po też takie właśnie repertuarowe sprawy, chociaż jeżeli chodzi o repertuar, to niekoniecznie to jest coś, co bym konsultowała, bo to jest już odpowiedzialność dyrekcji, która prowadzi daną instytucję, jaki program kreuje.
Najbardziej zaskakujące rzeczy, jakich się dowiedzieliście.
Najbardziej zaskakujące. Że trzeba zrobić tak koncert wcześnie, żeby potem ludzie mogli zdążyć iść do restauracji, zjeść kolację.
No proszę.
I to jest tak. To jest dla mnie coś, co było takie olśniewające, że trzeba myśleć o koncercie jak o pełnym doświadczeniu. Nie liczy się tylko to, co my gramy, tylko...
Koncert nie kończy się z momentem ostatnich braw, tylko
tak,
jest jeszcze...
Tak, ani też nie zaczyna się w momencie, kiedy wybrzmiewa pierwsza nuta, tylko się zaczyna wtedy, kiedy muszę dojechać do tego miejsca, czy wiem, gdzie zostawić samochód, albo czym dojechać, jeżeli jadę komunikacją miejską, czy stoję w kolejce do szatni, co mnie tak irytuje i jestem ściśnięty wśród innych ludzi i to już potrafi zniechęcić. Światło, jakie jest na koncercie, też ma wpływ na to, jak ktoś odbiera dany koncert. My na koncertach Filharmonii zawsze to światło wprowadzamy. Specjalny reżyser światła jest, który planuje, dopasowuje do muzyki to, a często na koncertach klasycznych po prostu jest białe światło, tak? I to też nie zawsze pomaga w odbiorze tym, którzy tą przygodę zaczynają. I jeżeli myślimy o tym jako o takim wyjściu, po prostu wychodzi ktoś z najbliższą osobą, z przyjaciółmi na koncert i wiesz, że dajesz pewne doświadczenie, a nie tylko muzykę, to pomaga nam bardzo w planowaniu pracy.
A z tych rozmów z młodych, bo to z kolei są zupełnie inne badania fokusowe, więc...
Tak, tak. Tutaj panel młodych polegał już na tym, że zaprosiliśmy bardzo konkretne osoby już w mniejszej grupie. Młodych.
Jak do nich dotarliście?
Na kilka sposobów. Poza ogłoszeniem na Facebooku, gdzie zgłosiły się osoby, które już znały Symfonię T, no bo musiały mieć tam polubiony nasz profil. To też przez środowiska akademickie. Spotkałam się i z pedagogami Akademii Muzycznej i UJ-u, Akademii Pedagogicznej i oni po prostu wśród swoich uczniów wyłonili takie osoby, które się interesują kulturą, tak ogólnie, i wolontariuszka, która się też zgłosiła do nas sama, bo słyszała o Symfoniecie i z tymi młodymi ludźmi po prostu rozmawiamy, co musiałoby się wydarzyć, żeby przyszli w ogóle na koncert Symfoniety, tak? Albo jak sobie wyobrażają idealny koncert muzyki klasycznej. No i tu z kolei wychodzi na pierwszy plan to ta dodatkowa oprawa, bo młodzi ludzie są przebodźcowani, oni potrzebują też wielu stymulatorów i dla nich wizuale za orkiestrą to jest coś absolutnie normalnego i że to powinno być.
Must have,
a nadal w świecie muzyki klasycznej to jest traktowane jako jakaś wielka innowacja. To było, no w Krakowie akurat to też inna jest sytuacja, bo przy tych wszystkich festiwalach, przy których oboje pracowaliśmy, czy to te wizuale się pojawiały nawet w takiej abstrakcyjnej formie, takiej raczej scenografii multimedialnej, tak bym to nazwała, bo te wizuale często nie opowiadały żadnej historii, na przykład na Sacrum Profanum, tak, tylko po prostu były taką scenografią multimedialną, taką dodatkową oprawą tego koncertu i ta nasza publiczność była na to już eksponowana, ale młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają w ten świat muzyki, mają takie oczekiwania.
To wróćmy jeszcze na moment do, skoro jesteśmy przy młodzieży, to i przy elektrosymfoniecie, ale no tu jest jeszcze jedno pytanie, które pozostawiłaś bez odpowiedzi, jak się ma ten cykl do Symfoniety Nowej. Bardzo mnie zastanawia, jak o nich myślisz, gdzie jest, co je różni tak naprawdę, bo miejsc, w których te cykle ze sobą się łączą, wydaje się, jest sporo.
Tak, jest sporo, ale myślę sobie, że to jednak są osobne pasma. No, jak sama nazwa też wskazuje, elektronika pojawia się tylko w elektrosymfoniecie, w tym cyklu Symfonietta Nowa. On jest bardziej taki klasyczny, muzyka współczesna, adresowana do tej grupy, która już w tej muzyce siedzi. A myślę, że w elektrosymfoniecie będzie więcej takiego romansowania z innymi stylami, będzie większa otwartość na dotykanie tego mainstreamu. W elektrosymfoniecie graliśmy też utwory Bacha, prawda, bo się pojawiły w jednej z gier, a chodziło o to akurat w tym odcinku o cyberpunku, chodziło o to, żeby młodym ludziom pokazać, że oni znają klasykę, słyszeli ją w grach, w które grają, tylko nie wiedzieli, że to jest Bach, tak? Więc te proste utwory tam zagraliśmy, no a takie, i nawet jedna z dziennikarek tego Radia Młodzieżowego zapytała, czy to nie jest, czy to nie jest za proste dla symfoniety, taki basic klasyczny grać. Ja mówię, no symfonieta gra różne rzeczy, ale nas właśnie wyróżnia jakość. I też ktoś mnie ciągle pyta o to, no to jaka jest ta symfonietta? To co wy gracie? Że tak strasznie niektórzy mają potrzebę, żeby nas zaszufladkować. No co my gramy? A Daniel Stabrawa kiedyś ładnie odpowiedział, no to Berlińczycy też nie wybierają jednego nurtu, tylko po prostu wyróżnia ich jakość. I symfonietta też wyróżnia bardzo wysoka jakość.
No jest jakiś taki dominujący nurt, w którym orkiestra się czuje przede wszystkim komfortowo, dobrze?
No bardzo się staramy, żeby właśnie, żeby był zachowany balans. Ja też wiedząc o tym, że jestem kojarzona z tą muzyką filmową, to też pilnuję bardzo, żeby tej muzyki filmowej nie było za dużo. I wiem, że żeby muzycy się rozwijali, byli wszechstronni i byli w dobrej formie, absolutnie muszą z każdego gatunku dotknąć w sezonie repertuaru.
No w tym roku Sinfonietta Nowa to był przede wszystkim romans z London Sinfonietą. Czy w przyszłym roku możemy liczyć na kontynuację, czy może...
Bardzo, bardzo chciałabym, żebyśmy sięgnęli po inny zespół, który się specjalizuje w muzyce nowej. Współpraca z London Symfonietą polegała na tym, że jeden muzyk, lider sekcji z London Symfoniety przyjeżdżał na tydzień do Krakowa, ćwiczył z naszą orkiestrą, wspólnie interpretowali tą muzykę nową i zakończyło się to zawsze koncertem. Takim zwieńczeniem tego projektu będzie wyjazd symfoniety naszej Symfoniety Krakowi do Londynu. 17 stycznia gramy w Barbican Center w ramach festiwalu Unsound, ale jest to dla mnie takie zwieńczenie tej polsko-brytyjskiej współpracy, zwłaszcza, że w przyszłym roku jest ten rok polski, tak, w Wielkiej Brytanii. Obserwujemy z Kasią Tomalą, naszą pierwszą dyrygentką, zespoły w innych krajach, które tą muzykę nową grają, bo myślę, że zarówno Symfonietta Krakowia ma coś wartościowego do zaproponowania w sprawach interpretacji tej muzyki, jak i zawsze fajnie jest poznać interpretację czy odbiór z innego kraju.
A to na jaki kraj najbardziej zwracacie uwagę?
Na Norwegię.
No dobrze, to jest ciekawy kierunek. Myślę, że co kraj to też inne spojrzenie na inny taki dominujący nurt, czy spojrzenie na tę muzykę współczesną. Rzeczywiście London Sinfonietta mocno odcisnęła piętno takie, powiedziałbym, estetyczno-artystyczne na tegorocznej edycji Sinfoniety Nowej. Ja nawet miałem takie wrażenie, jakby tego cyklu w tym roku nie było, tylko był cykl London Calling rzeczywiście, więc jestem ciekaw, jakie będą jego kolejne odsłony. Tu pozostawimy wielokropek. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Moim państwa gościem była Agata Grabowiecka, dyrektorka Sinfoniety Krakowi.
Dziękuję za zaproszenie.